Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś pośród nas. I nawet jeśli zaglądasz do naszych serc i nie widzisz tam niczego dobrego, to i tak nas miłujesz. Że w swojej łasce i w swoim miłosierdziu przekraczasz nawet nasze wyobrażenie, nasze myślenie o tym, czym jest miłość. I Boże, chcemy dzisiaj doświadczać właśnie Twojej bliskości, tego, że kochasz nas pomimo naszych słabości, pomimo naszych upadków, pomimo naszych niedociągnięć, przychodzisz do nas, aby objawiać nam swoją dobroć, że jesteś dobry. I to Ty chcesz nas przemieniać i prowadzić wzwyż. I tak bardzo Ci za to dziękujemy. Amen. Proszę, siądźcie. Dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć, że urlopem nie jest tak łatwo się zmęczyć. I całkiem miło jest nic nie robić, wtedy różne myśli przychodzą do głowy. Takie, na które człowiek w codziennej pracy nie ma czasu. I myślę, że jedna z takich myśli, gdy tak siedziałem na tym urlopie, a w zasadzie nie siedziałem, bo pracowałem, malowałem mieszkanie, ale przyszła mi chyba jedna z bardziej istotnych myśli i myślę nurtujących każdego z nas. Jedno z takich ważniejszych pytań dla każdego, bez względu na to, czy masz naście, czy tych 10 lat. Po prostu pytanie, jak ma wyglądać moje życie? Co mam robić w życiu? Albo banalnie mówiąc, jak żyć? Jaki jest plan dla mojego życia? Pytanie w ogóle, czy jest jakiś plan dla mojego życia? Czy wszystko może w Twoim i moim życiu jest jakieś przypadkowe, od chwili do chwili, od jakiegoś zdarzenia losowego, że jakiś ślepy los nas prowadzi? Myślę, że szczególnie ważne to są pytania, bo jeśli jest jakiś plan dla Twojego i dla mojego życia, to jak go odkryć? Co zrobić, by nie minąć się z tym planem? Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał bardzo takie inspirujące słowa, które zmuszają do zastanowienia się w tej materii. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Czyli apostoł Paweł mówi, że Bóg wybrał ciebie przed założeniem świata, że Bóg ma odnośnie twojego życia jakiś plan, że nie jesteśmy dziećmi przypadku. Nagle dwóm osobom coś się przywidziało, albo jak to się popularnie mówi, wpadli i pojawiłeś się na świecie. O nie, nie, nie. Słowo Boże mówi zupełnie coś innego. Bóg wybrał, przeznaczył nas przed założeniem świata, że twoje życie i moje życie ma sens, że ono jest przed Boga przewidziane, przez Boga zaplanowane. Więc powstaje pytanie, jak odkryć ten Boży plan? I myślę, że każdy z nas gdzieś w głębi swojego serca zadaje sobie to pytanie, jakiż to ten plan dla mojego życia jest, jak go poznać? Mało tego, jak być pewnym, że to, co robię, to rzeczywiście jest ten Boży plan, że nie mijam się z jakimś celem, przeznaczeniem swojego życia. I chcę powiedzieć na samym początku, że nie są to łatwe i proste pytania. To nie jest tak, jak czasami się wydaje młodym ludziom, Bóg przychodzi, objawia i już wiem, co mam całe życie robić. To są dużo bardziej skomplikowane rzeczy. Znacznie łatwiej jest zobaczyć cel życia dla człowieka wierzącego. Bo wydaje mi się, że cel jest jasno przez Słowo Boże nakreślony. Apostoł Piotr w swoim liście mówi, że każdy wierzący jest powołany do tego celu, by ten cel osiągnąć, to jest po prostu zbawienie naszych dusz. Czyli cel jest prosty. Bóg powołał nas, przeznaczył do swojego dziedzictwa, do swojego synostwa, abyśmy osiągnęli ten cel. Ale plan, on nie jest taki łatwy do odkrycia, znalezienia. Łatwiej też jest określić nam naszą misję życiową. Jakbyśmy zadali pytanie, nie wiem, czy pamiętacie, był filmik robiony i zadawane było pytanie, jaka jest misja naszego Kościoła? Tam tylko jedno dziecko, nawet nie dorosła osoba, zacytowało tę misję naszego Kościoła. Ona jest tak wyraźna, wisi tam na ścianie. Co jest misją naszego Kościoła? Ja przed 20 kilku laty próbowałem nakreślić misję swojego życia. Co jest misją mojego życia? Jeśli żyję, no to jakie moje życie ma cel? Jaka jest misja mojego życia? I tak jeszcze może wtedy nieudolnie, nie było wtedy tych wszystkich haseł, misja, wizja, strategia, cele, plany. Nie było to tak wszystko pięknie uporządkowane, ale siedząc z żoną stwierdziliśmy, że chcielibyśmy, aby misją naszego życia było znać Chrystusa osobiście i czynić Go znanym innym osobom, czyli znać Jezusa i czynić Go znanym. Nasza misja Kościoła jest też jasno wyrażona. Codziennie idziemy drogą Chrystusa, zmieniając siebie i świat. Chcemy, by to była misja naszego Kościoła. Ale jaki jest plan? To niestety już jest dużo trudniejsze pytanie. Jak chcemy tę misję osiągnąć? Jak chcemy ten Boży plan zgłębić, poznać, a co najważniejsze, realizować w swoim życiu? Bo wydaje mi się, że tak łatwo jest minąć się ze swoim powołaniem, z tym Bożym planem. A przecież każdy chce mieć poczucie takiego znaczenia, że moje życie ma sens, moje życie ma cel. Czasami, gdy rozmawiam szczególnie ze starszymi ludźmi, nieustannie przewija się gdzieś, nawet między wierszami, to takie myślenie, czy to, co robię, to rzeczywiście to jest to, czego Bóg ode mnie oczekuje, czy to, co robię, jest wartościowe, czy ono nadaje mojemu życiu sens, plan jakiś wartościowy. Nikt przecież z nas nie chce, by jego życie było zmarnowane. Nie chcemy przecież żyć byle jak bez sensu. Czasami takie kryzysy w naszym życiu pomagają nam spojrzeć i zweryfikować, że może to, co robię, nie jest tym, do czego jestem powołany. Może takie dramaty często życiowe zmuszają nas do zastanowienia i takiej refleksji nad swoim życiem, czy Bóg powołał mnie rzeczywiście do tego, co robię. Jest wtedy dobry czas do refleksji, do zweryfikowania niektórych rzeczy w naszym życiu. I myślę, że ma to kolosalne znaczenie. Po prostu chodzi o twoje i o moje życie. W psychologii rozwojowej ten taki ostatni etap w życiu człowieka jest określany jako etap spójności, spełnienia lub rozpaczy. I myślę, że to ma znaczenie, czy moje życie będzie spełnione, czy moje życie będzie spójne, czy moje życie, gdy będę patrzył na nie, to będę czuł niedosyt i rozczarowanie. Gdy miałem lat 10, powiedzmy 30, ten etap 40-50 lat był taki odległy, sobie myślałem, zawsze człowiek ma jakiś plan przed sobą, zawsze jakiś cel osiągnie. Gdy mam lat 50, się inaczej zastanawiam, inaczej patrzę na życie, albo widzę spełnienie, albo rozczarowanie. W Biblii czytamy niesamowite stwierdzenie o Abrahamie. Jest tam takie jedno bardzo ciekawe zdanie. Umarł syty dni, umarł spełniony w swoim życiu. Myślę, że to ma znaczenie. Jak będziemy żyli, czy jak będziemy przeżywali nasze życie. I Biblia pokazuje nam na przykładzie różnych postaci. właśnie to odkrywanie Bożego planu. Biblia nie na zasadzie teologicznych wywodów, ale na bazie historii ludzkich żyć pokazuje, jak odkrywać ten Boży plan, jak nie minąć się z tym Bożym planem, albo pokazuje też, jak ludzie mijali się z Bożym planem. Zobaczcie, gdy czytamy historię Abrahama, Mojżesza, Gedeona, Samuela, Samsona, Saula, Dawida, tyle jest tam niesamowitych lekcji dla naszego życia. Część z nich żyła godnie, realizowała, była spełniona w swoim życiu. Część osób była rozczarowana. Jest to takie piękne pomieszanie z tym, co jest typowo ludzkie, pożądliwe, namiętne, z odkrywaniem Bożego planu. I myślę, że ważne jest, byśmy mogli spojrzeć na siebie, jak my przeżywamy nasze życie. Czy rzeczywiście to, co robię tu i teraz, to mogę śmiało powiedzieć, że to jest Boży plan dla mojego życia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na słowa tej pieśni, którą śpiewaliśmy. Bóg zagląda do naszych serc. On wie. Na zewnątrz możemy udawać, czy możemy mówić, że jesteśmy spełnieni, ale Bóg zagląda do naszego serca i naprawdę wie, czy jesteśmy spełnieni, syci, czy jesteśmy rozczarowani swoim życiem. I chciałem, żebyśmy spojrzeli na historię Nechemiasza, na temat Bożego planu w życiu Nechemiasza, jak on odkrywał ten Boży plan, jak on zrealizował Boży plan, jak on odkrył, że to rzeczywiście jest Boży plan. I historia ta wydaje mi się o tyle taka bliska nam, czy bliska mi osobiście przynajmniej, że w swojej nadzwyczajności ona jest banalna. Mógłbym powiedzieć, jest bardzo zwyczajna. W swojej nadzwyczajności jest taka naturalna. Tam nie ma żadnych aniołów, tam nie ma żadnych proroków, żadnych takich ponadnaturalnych rzeczy, które dzieją się, które może nas fascynują, za którymi może tęsknimy, bo któż by z nas nie chciał, żeby przyszedł do niego prorok i przedstawił mu gotowy plan, tak? Scenariusz na jego życie. Albo któż z nas by nie chciał mieć takiego anielskiego objawienia jak Gedeon, chociaż podważał to objawienie anielskie. Gdzieś może w głębi naszych serc jest takie marzenie czy tęsknota za takimi ponadnaturalnymi rzeczami, bo wtedy nam jest łatwiej może spojrzeć na swoje życie i ten specjalny plan dla naszego życia odkrywać. Ale historia Nechemiasza jest taka prosta. I za chwilę przyjrzymy się jej. Ale myślę, że te zwyczajne rzeczy dużo łatwiej przegapić niż te nadzwyczajne. Bo gdy czytamy nawet o przyjściu naszego Zbawiciela na świat, o aniołach, o objawieniach, o królach, o pasterzach, jest to coś z takiego z mistycyzmu, z bajkowatości, co często dalekie jest od naszego życia. To jest piękne. I myślę, że chcielibyśmy, żeby takich wydarzeń w naszym życiu było więcej. Mało tego, gdy Pan Jezus mówi historię o bogaczu i o Łazarzu, czytamy o tym w Ewangelii Łukasza. Tam padają takie stwierdzenia Łukasza, by Bóg posłał Łazarza do rodziny, bo jeśli ktoś przyjdzie z tamtego świata, jeśli wydarzą się takie ponadnaturalne rzeczy, ludziom będzie łatwiej uwierzyć. I Pan Jezus odpowiada w ten sposób. Mają przecież zwyczajne rzeczy, mają pisma, mają zakon, mają Mojżesza, mają proroków. Niech czytają i wierzą. Czyli ta zasada błogosławieni, którzy nie wiedzieli, a uwierzyli. Czyli masz zwyczajne rzeczy i nie potrzebujesz ponadnaturalnych, nie wiadomo jak wielkich objawień, by odkryć Boży plan dla swojego życia. I właśnie historia Nechemiasza taka jest. Człowieka zwyczajnego, a z drugiej strony niezwykle ciekawego. Jak Nechemiasz odkrył ten Boży plan dla swojego życia? Poznajemy go w szczególnej sytuacji. Poznajemy go jako młodego, utalentowanego, bogatego człowieka, który osiągnął sukces, karierę na dworze króla perskiego Artakserksesa, który osiągnął majątek i znaczenie. Z pochodzenia Żyd, a na dworze osiągnął jeden z najwyższych tytułów, jedną z najwyższych godności. Był pod czaszym królewskim. Czasami nam się to tak kojarzy z tym, że tylko nalewał wina do pucharu królewskiego. Ale stanowisko to wiązało się z administracyjnymi rzeczami, z kontrolą nad finansami, nad winnicami, nad zarządzaniem majątkiem. Poznajemy go jako człowieka bogatego. Osiągnął sukces, osiągnął znaczenie, a przy tym poznajemy może w taki zawoalowany sposób jego charakter, jego podejście. Poznajemy go jako człowieka niezwykle skromnego i niezwykle oddanego Bogu. Był wysokiej klasy urzędnikiem, a zachował wierność Bogu. W otoczeniu, gdzie kwitło bałwochwalstwo, zachował wierność Bogu. W otoczeniu, gdzie ludzie żyli od uczty do uczty, zachował wierność Bogu. Myślę, że jest to jeden z takich kluczy do odkrywania Bożego planu. Jeśli chcesz odkryć swój plan, Boży plan dla swojego życia, myślę, że istotne jest to, jak żyjemy, jak realizujemy to nasze powołanie, czy jesteśmy wierni Bożym zasadom. Nehemiasza poznajemy w sytuacji, kiedy na dworze królewskim zachował godność swojego życia, miłość do Boga i wierność dla swojego ludu. Poznajemy go, gdy przychodzą do niego rodacy i mówią mu o zburzeniu Jerozolimy, o warunkach, w jakich żyje, można powiedzieć w cudzysłowie, Kościół. Jaki jest teraz Boży plan? Jak Nehemiasz poznaje Boży plan dla swojego życia? Ma wszystko. Można powiedzieć, wiedzę, wykształcenie, kasę. Czasami my myślimy o sobie, gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, tak? Większe znaczenie, gdybyśmy mieli lepszy jakiś urząd, lepsze stanowisko, więcej wpływów byśmy mogli, by to jeszcze pomnożyć. Nehemiasz myśli w inny sposób. To wszystko gotów jest położyć na szali, by odkryć ten Boży plan dla swojego życia. Ale chcę powiedzieć ważną rzecz, że to wszystko, co osiągnął do tej pory, to było przygotowanie do tego, by ten Boży plan zrealizować. Tego planu, który realizował później w swoim życiu, nie wypełniłby, gdyby nie był człowiekiem wykształconym, gdyby nie miał kasy, gdyby nie miał znajomości, stanowiska, nie zrealizowałby tego planu. Czyli to wszystko, czym żył do tej pory, co osiągnął, co zdobył, to jakby było preludium, to był wstęp do wypełniania Bożego planu w jego życiu. Później przychodzi ciekawy moment. Gdy słyszy tę historię, w jakiej sytuacji jest jego naród, w jakiej sytuacji znajduje się Jerozolima, czytamy tam, że gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Czyli to nie jest kwestia, że usiadł, strategię na papierze wykreślił i stwierdził, tak, to jest to, co będę robił. Czytamy, że przez wiele dni pościł, płakał, przez wiele dni jakby dotykał Bożego serca i pytał, co w tym wszystkim on ma zrobić. Oczywiście w żadnej historii biblijnej nie czytamy wszystkich, nie znamy wszystkich szczegółów, nie czytamy o wszystkich szczegółach. Wielu rzeczy musimy się domyślać, wiele rzeczy możemy interpretować na różne sposoby. Ale tutaj padają tylko te stwierdzenia, przez wiele dni modlił się, pościł i płakał. I wydaje mi się, że tak często nam brakuje tej determinacji. Chcielibyśmy szybko, tu teraz, natychmiast, żeby ktoś nam powiedział, co mam w życiu robić. Mam 20 lat, niech ktoś mi powie, co mam robić. Mam 50 lat, niech ktoś przyjdzie, zweryfikuje moje życie i powie, co mam dalej w życiu robić. Nehemiasz zaczął od tego. Pościł, płakał, bo szukał tej odpowiedzi w Bożym sercu. I pytanie, gdzie ty szukasz planów na swoje życie? Gdzie ty szukasz tej odpowiedzi dla swojego planu życiowego? Dalej, wydaje mi się, że czytamy to, Nehemiasz ten Boży plan odkrył w bardzo zwyczajny sposób. Co zrobił? Gdy czytamy jego modlitwę, utożsamił się ze swoim narodem. Utożsamił się z potrzebą ludzi. Czyli on nie oczekiwał, że wielki prorok do niego przyjdzie. Kiedyś do apostoła Pawła przyszedł prorok Agabus i objawił mu, co się stanie. Chociaż i tak Paweł zrealizował bardziej swoje plany. Znając te przyszłe wydarzenia, Nehemiasz zobaczył potrzebę. Zobaczył potrzebę Kościoła, zobaczył potrzebę swojego ludu. I myślę, że często właśnie my chcemy takich rzeczy spektakularnych, czy chcielibyśmy rzeczy, nie wiem jak, nadzwyczajnych, a tak łatwo zamykamy oczy na zwyczajne potrzeby brata czy siostry. Zamykamy oczy na potrzeby Kościoła i nie widzimy planu dla swojego życia, bo nie widzimy potrzeb tych, którzy są wokół nas. I banalna rzecz, ale Nehemiasz ten Boży plan odkrył właśnie patrząc na potrzeby Kościoła i patrząc na to, kim on jest. Ma wszystko, co potrzebne jest mu do tego, by pomóc ludziom, pomóc w Jerozolimie, by odbudować Jerozolimę. Czyli zobaczył na potrzeby i zobaczył na swoje możliwości. Nie każdy mógł zrealizować ten plan, ale ten plan mógł zrealizować, można w skrócie mówiąc, jakby tylko Nehemiasz, bo miał takie możliwości, takie wyposażenie, takie zdolności. Czyli dla mnie to jest historia, która mówi, tylko ty możesz zrealizować ten plan, który Bóg ma dla ciebie, bo tylko ty masz takie możliwości, takie wyposażenie, takie umiejętności, nikt inny oprócz ciebie. I dlatego każdy ma swoje własne powołanie, każdy ma swój własny plan. Kolejna lekcja, która płynie z historii Nehemiasza, nie będziemy się wgłębiali, polecam to do domu, naprawdę czytajcie historię mężów Bożych zapisanych, bo to są niezwykłe lekcje dla nas. I nie będziemy badali każdego szczegółu, ale kilka ważnych rzeczy. Jest szczególnie, myślę, takich przydatnych do naszego życia. Bo wydaje nam się, że gdy już odkryjemy ten Boży plan, to mamy sukces gotowy, bo wiem, co mam robić. Tak? Mam gotowy scenariusz, w takim razie realizuję go i wszystko, tak jak w bajkach czytamy, było pięknie, gładko i szczęśliwie. Właśnie tutaj zaczynają się schody życiowe Nehemiasza. Wszystko bardziej może pięknie i gładko układało mu się na dworzu królewskim. A dopiero gdy odkrył ten Boży plan dla swojego życia, gdy chwycił to Boże powołanie dla swojego życia, tutaj zaczynają się tak naprawdę schody w jego życiu. Tutaj zaczynają się różnego rodzaju przeciwności, ataki, niespodziewane, trudne sytuacje, nieszczęścia. To coś mówi. Gdy często żyjesz dla siebie, raczej życie może płynąć gładko albo nie gładko. Ale wiedz jedno, że gdy chwycisz się Bożego planu życiowego, gdy chcesz odkrywać Boży plan dla swojego życia, wiedz o tym, że zawsze napotkasz różnego rodzaju przeciwności. Bo Słowo Boże mówi apostoł Paweł, napisał, bój toczymy nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami ciemności. Jest ktoś, komu zależy, byś w swoim życiu nie realizował Bożego planu. Jest ktoś, komu zależy, by ciebie zniechęcić, zdołować, by tyle przeciwności pokazać, żebyś zrezygnował z realizacji Bożego planu. I gdy czytamy o Nehemiaszu, co chwilę napotykamy na różnego rodzaju przeciwności. I to są bardzo ciekawe historie. Przychodzi moment, kiedy wszyscy przeciwnicy Nehemiasza zaczynają go ośmieszać, lekceważyć, poddawać w wątpliwość jego działanie, jego powołanie. Czy nie jest tak, że często w twoim życiu ludzie żyjący dookoła poddają w wątpliwość, co ty robisz? Czy to, że chodzisz do kościoła, jesteś wierny Bogu, w ogóle ma jakąś wartość? Kiedyś psalmista napisał o sobie w ten sposób. Gdy patrzyłem na życie bogatych, wydawało mi się, że wszystko mają. Że życie ich jest płynne, gładkie i mówi, w swoim sercu zacząłem tego wszystkiego zazdrościć. Do momentu, kiedy nie spojrzałem na co? Na kres ich życia. Że ten koniec życia ludzi, którzy żyją swoim życiem, jest tragiczny. I on mówi, wtedy dopiero zreflektowałem się. Wtedy to przyszło opamiętanie. Często jest tak, że wstydzimy się, szczególnie w różnego rodzaju tak zwanych wyższych środowiskach, przyznać się, jakim życiem żyjemy, gdzie chodzimy. Ja pamiętam swoje historie różnego rodzaju. Łatwo było mi się przyznać, czy łatwo było mi mówić o Chrystusie, o Bożym powołaniu wśród ludzi, którzy mnie akceptowali, wśród ludzi, którzy chętnie słuchali o Chrystusie. Ale często w środowisku, gdy było kilku lekarzy, gdy było, powiedzmy, był dyrektor, dużo trudniej było mówić o tym, że tak naprawdę moim powołaniem to jest znać Chrystusa i czynić Go znanym, opowiadać o Chrystusie. Tak trudno wtedy otworzyć swoje usta i powiedzieć o tym, co rzeczywiście jest przeznaczeniem mojego życia. Nehemiasz miał podobny problem. Czytamy o nim, że obawiał się reakcji króla, jak król zareaguje na odkrywanie jego misji życiowej, na to powołanie. Czytamy tam taki moment, że był blady przed królem i cały drżący. Ale powiedział. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Bo mowa o krzyżu jest dla wielu głupstwem, ale dla mnie jest mocą Bożą. Żeby odkryć Boży plan, niestety nie możemy ukrywać prawdziwego naszego ja, tego Chrystusowego ja, tego Bożego dziedzictwa. Słowo Boże mówi, że jesteśmy dziećmi Bożymi i jesteśmy powołani do tego, by reprezentować Chrystusa. Dalej czytamy o Nehemiaszu, że przyszedł moment, kiedy wszyscy sprzeciwili się przeciwko niemu. Wystąpili czynnie, podważyli wszystkie jego plany i działania. Dalej czytamy różnego rodzaju historie o tym, że nawet jego zwolennicy odwrócili się od niego, że można powiedzieć kościół, któremu on usługiwał, odwrócił się od niego i zaczęło się szemranie. Zobaczcie, gdy przychodzą trudności, tak łatwo jest zrezygnować z Bożego dzieła albo odwrócić się od tego Bożego planu. Historia Nehemiasza uczy nas wielu lekcji. Po prostu w jak zwyczajny sposób odkryć swój Boży plan dla życia. Ten swój niepowtarzalny, indywidualny. Nehemiaszowi o tym powiedziała potrzeba Kościoła. Potrzeba jego ludu. Po drugie, historia Nehemiasza i tych wszystkich jego działań pokazuje, jak często realizując Boży plan napotkasz na różnego rodzaju przeszkody w życiu. Że to nieprawda, jest, jak czasami słyszy się, że gdy Bóg jest z nami, wszystko już pójdzie gładko, tak? Gdy już odkryjesz to Boże dzieło, Boży plan, wszystko pięknie i pomyślnie się układa. Bo historia życia Nehemiasza pokazuje, że wtedy, gdy zaczął realizować ten Boży plan, zaczęły się schody w jego życiu, różnego rodzaju przeciwności. Historia Nehemiasza uczy tego, że tylko on mógł ten plan zrealizować. Tylko ty możesz wypełnić plan czy powołanie, do którego Bóg ciebie przeznaczył. Tylko ty, nikt inny. I gdy patrzę na życie Nehemiasza, w każdej sytuacji mógł się odwrócić. Zabrać swój dobytek i wrócić z powrotem na dwór królewski. I widzę, jak często my w różnego rodzaju sytuacjach czy przeciwnościach, jaką mamy tendencję. Mówię o sobie, jaką łatwą często mam tendencję do odwracania się od tego Bożego planu i poddawania wątpliwości, czy rzeczywiście, macie to pytanie często, czy rzeczywiście to, co robię, to jest to, czy rzeczywiście to, co robię, to jest Boży plan? Może lepiej wrócić do starego życia. Żydzi, wychodząc z Egiptu, mieli podobne te myśli. Czy nie lepiej wrócić? Czy rzeczywiście to jest to, do czego Bóg nas przeznaczył? I dlatego, patrząc na historię Nehemiasza, myślę, że ona jest niezwykle pouczająca w takim odkrywaniu Bożego planu dla swojego życia. Do czego Bóg ciebie przeznaczył? Bo twoje życie ma sens i ma głęboką wartość. I nikt inny nie zrealizuje tego dzieła, do którego Bóg ciebie powołał. Jeśli nie ty, to kto? I czytamy niesamowite stwierdzenie w Starym Testamencie, że Bóg wodzi oczyma i szuka kogo? Człowieka według jego serca. Tego, który chce odkrywać ten Boży plan. Czy chcemy odkrywać ten Boży plan? I Panie Boże, chcemy o to się modlić, by nasze życie to nie był ślepy los, to nie był ślepy traf. Chcemy, Panie Boże, modlić się o to, by nasze życie miało naprawdę głęboką wartość, żebyśmy umieli widzieć to znaczenie. A przede wszystkim przeżywając nasze życie, byśmy mogli zobaczyć wartość tego, co robimy. I gdy będą mijały lata, Boże, chcemy, by nasze życie było spójne i spełnione, bo kurczowo trzymamy się Ciebie, tego, do czego Ty nas powołałeś. Bo znamy misję swojego życia, bo znamy swój cel i dlatego umiemy odkrywać ten Boży plan, patrząc na Kościół, trwając w relacji z Tobą. I Boże, dziękuję Ci za to, że plan dla życia każdego z nas jest tak wyjątkowy, że Ty przygotowałeś, że Ty przeznaczyłeś już nas, zanim pojawiliśmy się. Dlatego, Boże, dziękuję Ci, że moje życie nie jest kwestią przypadku. Że moje życie to nie jest kwestia ślepego losu, ale że Ty przeznaczyłeś mnie i każdego z nas do swojego dziedzictwa. Wybrałeś i powołałeś. Dlatego, Boże, tak chcę prosić Ciebie, abyś dotykał naszych serc, byśmy umieli odkrywać rzeczy nadzwyczajne w zwyczajnych potrzebach Kościoła. Byśmy mogli odkrywać ten nadzwyczajny Boży plan dla swojego życia. i zwyczajnie go realizować. Daj nam do tego mądrość i odwagę. I pobłogosław nas. Amen.